Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem, obok mnie Robert Niedziałek. Przyszedłeś na nagranie programu, mieliśmy nagrać, powiedzieć sobie do widzenia, jak to zwykle się dzieje, ewentualnie umówić się na kolejne nagranie, ale poszło zupełnie inaczej, bo po pierwsze przyszedłeś z takim tematem, do którego ja nie umiałam tak po prostu przejść z taką lekkością, właśnie włączyć mikrofony, włączyć światła, włączyć nagranie i po prostu opowiadać o nowotworze, który ciebie dotknął. Będziemy dzisiaj rozmawiać o nowotworze i już sobie myślę, że wiele osób wyłączy, no bo to nie jest mój temat i ja to rozumiem, bo to jest poważny temat, bo to jest przerażający temat. Znam ludzi, którzy nie chcą nawet słuchać o chorobach, którzy boją się nawet wejść do szpitala, bo boją się, że się czymś zarażą, nawet tymi chorobami, które nie są uznawane za zaraźliwe. Jest w nich tak duży poziom lęku. W ogóle jest nas duży poziom lęku na temat chorób, a już na temat śmierci, na temat umierania, które nas wszystkich przecież czeka. Wszyscy jesteśmy w tej grze przez jakiś czas. Świadomie używam słowa gra, bo tego nauczył mnie Robert. Zatem będziemy rozmawiać o nowotworze, ale w kontekście takim, że wszyscy, te 8 miliardów nas na tej planecie, jesteśmy chodzącymi bombami nowotworowymi, bo to może się wydarzyć w każdym z nas, bez względu na wiek, bez względu na to, jakimi jesteśmy ludźmi, na nasze doświadczenia, na nasz stan majątkowy, na poziom naszej inteligencji, takiej, innej, emocjonalnej i tak dalej, i tak dalej. To się może zdarzyć każdemu, nawet komuś, kto nigdy nie chorował.
Dokładnie. Myślę, że jest to choroba cywilizacyjna i gdzieś ostatnio przeczytałem, że w ciągu najbliższych 5 lat co piąta osoba będzie już chora na nowotwór, na raka. Także to spotka chyba niestety wielu z nas.
O ile nie wdrożymy profilaktyki, bo myślę, że ta nasza rozmowa może pójść też w takim kierunku, że dowiedzą się Państwo czegoś na temat tego, jak zapobiegać. Robert to już jest specjalistą od zdrowego odżywiania i wielu rzeczy, którymi się w ogóle nie interesował te kilka miesięcy temu. Zacznijmy od początku. Jest maj 2022 roku. Jesteś facetem, który jest szczęśliwym człowiekiem, wiedzie fajne życie. Trochę jak na wyścigach konnych. I nigdy nie chorowałeś.
No tak, właśnie, o dziwo, nigdy nie chorowałem, nawet nie borykałem się z jakimś drobnym przeziębieniem, grypą czy czymkolwiek innym.
Niesamowite. Myślałam o sobie, o tym, że czasami zdarzały mi się choroby i potem okazywało się, że to jest taki właściwie dar od losu, że ja mogłam sobie odpocząć od pracy, zastanowić się nad pewnymi rzeczami. Nie miałeś tego?
Nie. No, byłem zdrów do czasu właśnie, do czasu.
A jak to facet? Badałeś się?
No, pewnie, że nie. Żadnych badań, żadnej profilaktyki. No, nie chodziłem do lekarza zupełnie. Nawet tych podstawowych badań nie wykonywałem.
Jak to facet? Ja przepraszam wszystkich facetów, wszystkich panów, ale robiłam kiedyś reportaż pod tytułem Po męsku z rakiem, gdzie panowie powiedzieli wprost. To był reportaż o profilaktyce raka prostaty, ale opowiadający o tych panach, którzy zachorowali na raka prostaty. I oni mówili wszyscy, że nie badają się. Pytałam też kolegów w radiu, czy chodzą do takie badania. No coś ty! Nas musi coś naprawdę poważnie boleć, ale to poważnie, żebyśmy poszli do lekarza. A teraz ty zachęcasz ludzi do tego, żeby się badali.
No tak, zachęcam pewnie, w szczególności moich bliskich lub osoby, które obserwują mój profil na Facebooku, gdzie mam jakąś taką misję, żeby o tym mówić, jak się zabezpieczyć, właśnie żeby się badać, żeby uchronić się od tej choroby i żeby ich nie spotkało to, co mnie spotkało.
Wróćmy do tego maja. Ty się dowiadujesz o chorobie, w jakich okolicznościach? Coś cię zaczęło boleć?
Zupełnie przez przypadek. Tak naprawdę zacząłem często chodzić, robić siusiu. I nigdy nic, znaczy nie miałem żadnych objawów kompletnie, ale poleciałem szybciutko do doktora, ponieważ coś wyczułem w brzuchu. Poleciałem do lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny od razu po badaniu stwierdził: pan ma guza. Proszę szybko jechać do szpitala. Więc wsiadłem w auto i pojechałem do szpitala.
Coś powiedział więcej o tym guzie?
Nie, tak z takim stoickim spokojem, że mam tylko guza. Mhm. Udałem się do szpitala i tam została diagnoza potwierdzona, że mam guz. I mam się udać do szpitala onkologicznego. No i tam też się udałem.
Tam już powiedzieli, co to jest?
Nie, no wiadomo było, że to jest, że to może być guz, że to może być jakiś mięśniak. No trudno jest zdiagnozować tylko przez dotyk organoleptycznie. Mhm. To musiało być wykonane szereg badań. Także dopiero po około miesiącu było wiadomo, co to jest.
Co to był za miesiąc? Pełen oczekiwania, lęku czy innych emocji?
Tak, no strach, oczywiście, no. Strach, co to będzie, czy co to będzie ze mną, z moim życiem, czy mnie, no, mówiąc kolokwialnie, nie zmiecie z planszy. No, przecież miałem tyle planów, tyle rzeczy jeszcze nie zrealizowałem.
Młody człowiek po 40.
Tak, mam 45 lat i jeszcze, no, mam nadzieję, wiele lat życia przede mną.
Oczywiście.
No, jestem pewien nawet o tym. No, natomiast, no, by tak, było to zderzenie ze ścianą. No, w sytuacji, kiedy nigdy nie chorowałem, nagle taka poważna diagnoza, no strach. No i to trwało przez kilka miesięcy, przez aż do diagnozy. Najgorsze były te miesiące oczekiwania, ten miesiąc oczekiwania na badania, na dostanie się do szpitala. No nie jest to łatwa rzecz. No, podobno są jakieś karty onkologiczne. No, nigdy nikt jej nie założył. Nie wiem w ogóle, o co chodzi z tymi kartami, które nam mają pomóc w leczeniu, w przyspieszeniu leczenia. No to chyba jest tylko w teorii. To jest jakiś mit.
Powiesz nam o tym, czego ty doświadczyłeś, bo też sobie wyobrażałeś, co byłoby, gdybyś był panią Helenką z Podzamościa, która nie ma tej wiedzy, która nie jest z dużego miasta, której nie stać jest na leczenie.
Tak. Nie wiem dlaczego, ale właśnie od razu pomyślałem o takich osobach. Ja mieszkam w miarę dużym mieście, trochę ludzi znam, wiemy, jak się poruszać po tym mieście. Nie, mogę skorzystać, mogę sobie na to pozwolić, żeby skorzystać z prywatnej służby zdrowia. Natomiast nawet to spowodowało, że no, trzeba czekać na wykonanie badań podstawowych, które wskażą dokładnie, co to jest za nowotwór, żeby móc wdrożyć odpowiednie leczenie. Więc od razu przypomniałem sobie, wyświetliła mi się taka myśl, co mają zrobić ludzie z malutkich miejscowości, z malutkich wsi. Ludzie, którzy no, nie są do końca ogarnięci w takim życiu. No, od razu, znaczy wydaje mi się, że oni są skazani tak naprawdę no, na śmierć, no bo nie są w stanie często nawet przyjechać do Lublina. Jak zobaczyłem w naszym pięknym szpitalu onkologicznym godziny przyjęć, no to jest jakiś, no są specjaliści, którzy przyjmują od godziny 7.15 do 9.30. No, pytam się, o co chodzi. No, po godzinie 15 w szpitalu onkologicznym hula wiatr i nikogo już nie ma. Dlaczego ten szpital nie pracuje, te poradnie nie pracują od rana do nocy? Ludzi do wyleczenia jest bardzo dużo. Po COVID-zie są przeolbrzymie kolejki i po prostu system jest niewydolny. No, ale po godzinie 15 możemy zamknąć, są zamykane te oddziały na cztery spusty i się nie dzieje nic.
Pamiętam 10 lat temu na nowotwór zachorowała moja koleżanka radiowa i opowiadała mi o tym, z czym się boryka. Jak na przykład czeka na wyniki, czy są przerzuty i zapytała lekarza czy pielęgniarkę, tego nie wiem, jakkolwiek usłyszała, proszę czekać. Przy czym miała koleżankę we Francji, która też była chora na nowotwór i tamta opowiadała jej, jak wygląda tamten system, że ma opiekuna, że ma osobę taką prowadzącą, która minimalizuje stres, ma psychologa i że jest tak zaopiekowana, że właściwie o nic się nie musi martwić, o leki, a na pewno nie ma takich sytuacji stresujących, takich sytuacji, które narażają na to, że ten nowotwór się rozwinie, bo ten stres jest bardzo istotny w przypadku nowotworu.
I mówi się, że jest najważniejszy, nie, połowa sukcesu to pozytywne nastawienie. Trudno o nie, jeżeli żyjemy w ciągłym stresie.
Ty miałeś psychologa? Miałeś takie osoby, które prowadziły cię przez to?
Nie. Nie miałem takiego psychologa, chociaż wiem, że są. Onkopsycholog to jest coś, co dopiero raczkuje w polskim systemie. Jest ich stosunkowo mało. Całe szczęście mamy dostęp do internetu, do YouTube'a, gdzie możemy wysłuchać wielu porad, jak sobie z tym poradzić. Osobiście nie korzystałem i jakoś mi się udało samemu z tym uporać.
Samemu z tym uporać. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, jak ty sobie z tym poradziłeś, jak sobie z tym radzisz. Ale te pierwsze miesiące to był szok.
Tak, zdecydowanie. No, myślę, że gdzieś tak do połowy przyjmowania chemii, czyli do tych trzech chemii, no to nie był dla mnie najłatwiejszy czas. No i gdyby nie wsparcie bliskich, no to nie wiem, jakbym sobie z tym poradził.
Szybko dostałeś tę chemię.
20 maja zostałem zdiagnozowany, a jeżeli dobrze pamiętam, to 15 lipca miałem pierwszą chemię. Czy to jest szybko? Tego nie wiem. Ponieważ już miesiąc od diagnozy mój guz, który miał urósł w ciągu niespełna miesiąca z 12 do 16 centymetrów. Więc nie wiem, czy to było szybko. Długi czas oczekiwania na biopsję, na wynik biopsji, to nie były dni, tylko tygodnie. Później było wykonywane badanie PET. Na takie badanie PET czeka się w Polsce, nie tylko w Lublinie, czeka się kilka tygodni. Kilka tygodni też czeka się na wynik.
A to taki rodzaj guza, który bardzo szybko rośnie.
No tak, z tego co zdążyłem, z tego co wiem, to chłoniak, bo takiego guza mam, potrafi nawet w ciągu doby urosnąć dwukrotnie. Więc no, całe szczęście u mnie tak nie urosł szybko, ale tak.
Ale są takie osoby,
są
które
takie
tego świadczyły.
Tak.
Dostałeś chemię. Co się zaczęło w tobie zmieniać? Jak to w ogóle nastąpiło, że wziąłeś tego guza, ten nowotwór za rogi? Tak to z nim zrobiłeś?
Trudno mi powiedzieć. Przyznam szczerze, że ten okres jakoś chyba go wyparłem. Te pierwsze dwa miesiące, czyli lipiec, sierpień, nie były dla mnie najłatwiejszym okresem w moim życiu. Ale jakoś sobie dawałem radę. Oczywiście przyjaciele, rodzina, tak, to były osoby, dzięki którym sobie z tym poradziłem. O dziwo, nie mogłem znieść jakiegoś takiego użalania się nade mną i zasmucania. Całe szczęście mam takich dobrze pokręconych przyjaciół. I co mi pomagało? Pomagało mi to, że my się z tego śmialiśmy. Pomagały mi wszelakie memy dotyczące nowotworów, raków.
Nawet nie wiedziałam, że są te.
O Jezu, ja je uwielbiam. I właśnie od nich takie rzeczy otrzymywałem. I to było, ja potrzebowałem przebywać z nimi, bo kiedy oni się śmiali, to ja o tym zapominałem. Myślę, że to była jakaś forma autoterapii. Ale z drugiej strony, jak zderzyłem się z chorobą i dowiedziałem się, jak inne osoby reagują na diagnozę, na chorobę, to wręcz to mnie przeraziło. Wyobraź sobie, że są osoby, które się tego wstydzą. Są osoby, które nie opowiadają o tym najbliższej rodzinie. Wie na przykład tylko żona, mąż i nie mówią dzieciom i nikomu z bliskiego otoczenia. Są osoby, które dostają depresji i leżą w łóżku i nie są w stanie wyjść. Nie jestem w stanie zrozumieć, chociaż no, każdy jest inny, każdy ma inną wytrzymałość, inną psychikę. I z jednej strony miała to być dla mnie taka autoterapia, ale z drugiej strony chciałem pokazać, że choroba nowotworowa jest jest jak każda inna, jak przeziębienie, grypa, do wyleczenia przede wszystkim.
Słucham rozmowy Agnieszki Cegielskiej na YouTubie z panią doktor, która opowiadała o tym, że nagle właśnie została zdiagnozowana. Okazało się, że to jest nowotwór, że zderzyła się z tą trudną diagnozą, bo przecież leczy ludzi, pomaga tym ludziom, ale po pewnym czasie, kiedy wzięła tego byka za rogi, kiedy zmierzyła się z tym systemem, pomimo tego, że jest lekarką, też było im bardzo ciężko, to tego guza, ten nowotwór pokonała. I mało tego, powiedziała jeszcze, że jest wdzięczna tej chorobie. I ja dokładnie to samo usłyszałam od ciebie podczas naszej rozmowy 2 dni temu. Tak jest?
Tak, dokładnie. Wiele osób może pomyśleć, że kokietuję, udaję, ale tak, ja naprawdę
nie, ty jesteś szczerym człowiekiem.
Dziękuję. Ja naprawdę jestem wdzięczny, że zachorowałem, ponieważ moje życie zupełnie się zmieniło. Nie zamieniłbym się już nawet za cenę zdrowia. No, naprawdę jestem wdzięczny, że zachorowałem. Całe szczęście w trakcie leczenia dostałem od przyjaciela książkę autorstwa Sylwii Pogorzelskiej pod tytułem Jestem wdzięczna za raka. I Jezu, jak ja się ucieszyłem, że dostałem tę książkę, ponieważ ja myślałem, że coś ze mną jest nie tak, bo jak się można z tego cieszyć? Ale jak się okazało, no nie jestem odosobniony w tym odczuciu. I tak, jestem wdzięczny, że zachorowałem i nie zamieniłbym się już za nic w świecie. Nawet za cenę, o której już mówiliśmy 2 dni temu, nawet cenę śmierci. Jeżeli by mi przyszło zejść za jakiś czas, to miesiące, które przeżyłem od czasu diagnozy, są najpiękniejszymi w moim życiu.
To mówmy się, że poczekaj jeszcze kilkadziesiąt lat.
Jasne, na razie się nigdzie nie wybieram.
Za fajny jesteś, nie umieraj. To nie jest tak, że ty jesteś zadowolony, bo cierpiałeś, bo zachorowałeś, tylko w tobie się po prostu coś zmieniło.
Tak, i nawet mi trudno jest opowiedzieć, co dokładnie się zmieniło. No ale zupełnie inaczej patrzę na świat, zupełnie inaczej patrzę na ludzi, inaczej ich czuję, więcej czuję, więcej widzę.
Więcej jesteś tu i teraz?
No oczywiście, ja po prostu, ja teraz dopiero jestem tu i teraz.
Co wcześniej było? Wcześniej był ten pęd, ten kołowrotek, ten chomik biegający dookoła?
Wcześniej był ten, tak jak mówisz, ten chomik, ale to był Matrix. To był klasyczny Matrix. Żyłem w pędzie i goniłem nie wiadomo za czym. Nie widziałem w tym pędzie w ogóle siebie. I to jakieś nie było... To życie było pozbawione celu. Było oddo, jakiś projekt, nie widziałem.
Choć jakieś... celów było tak naprawdę dużo.
Tak, tak, pewnie, bo chociaż moje życie zawodowe, rodzinne, w moim życiu nigdy nie było miejsca na nudę. Natomiast to teraz, co się dzieje, no to jest jakiś kosmos.
Bo ty przecież jesteś znanym biznesmenem, człowiekiem, który ma szerokie kontakty, barwną osobowością w Lublinie. Powiedz nam o sobie. Kim byłeś do tego maja?
Nie wiem, czy jestem znaną osobą, czy znanym jakimś przedsiębiorcą. Uprawiam zawód... architekta doznań. Lubię bardzo to określenie. Prowadzę tak zwane pokoje zagadek, czyli escape room pod nazwą Let Me Out, gdzie wraz z moimi przyjaciółmi wymyślamy, budujemy pokoje zagadek.
Żyłeś w świecie wyobraźni, kreatywności, tworzenia. Nie wszedłeś w ten świat, poddając się pewnym systemom, pracując dla kogoś, tylko tworzyłeś.
Tak, ale mimo, no, nigdy nie pracowałem dla kogoś. Od nastoletnich lat sam sobie organizowałem pracę, ale to nie zmienia faktu, że żyłem w tym Matrixie.
Obudziło cię to, co się stało?
Bardzo, oczywiście, że tak.
Do czego cię to obudziło?
Do życia. Do życia tu i teraz. To jest, wiesz, jak z oddechem. Niby każdy z nas, żeby żyć, musi oddychać, ale jak już ustaliliśmy,
tak.
Ludzie nie potrafią oddychać, nie oddychają świadomie.
Płytko, wstrzymujemy ten oddech.
Jak zgłębimy, czym jest oddech i zaczniemy świadomie oddychać i dokładnie to samo zrobimy z naszym życiem, no to wtedy dostrzeżemy właśnie, że nie żyjemy tu i teraz.
I to są odkrycia tych ostatnich miesięcy?
Dokładnie tak.
Pomimo tego, że zdradziłeś, że twoja żona medytowała wcześniej, uprawiała jogę, więc to wszystko w domu było.
To wszystko w domu było, ale ja jakoś byłem na to uodporniony. Taki beton emocjonalny, beton na wszelakie jakieś zmiany. Ale wiesz, to myślę, że to też działo się po coś, bo mimo tego, że było to poza mną, albo byłem z boku tego wszystkiego, to nasiąkałem cały czas tym, chcąc, nie chcąc. I aż choroba spowodowała, że gdzieś się właśnie przebudziłem i dostrzegłem to, w czym ona była już od jakiegoś czasu.
Odkryłeś też wielu nowych ludzi, nowe przestrzenie tak naprawdę i korzystałeś z tego, ale też sam pomagasz innym się obudzić i innym zakochiwać się w życiu. O tym będziemy rozmawiać jeszcze w tym programie, a teraz chwila przerwy.